Halo, halo, witajcie serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z niebem w niebie, można powiedzieć. Kontynuujemy sobie naszą serię poświęconą temu, co najpiękniejsze, temu, co wieczne, temu, co mamy nadzieję, inspe, czeka na nas po śmierci. Dziś będziemy rozmawiać o niebie. Witam wszystkich, którzy już dotarli, pana Mariusza, pana Marcina, i rozpocznijmy sobie nasze spotkanie od wprowadzenia modlitewnego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie raz jeszcze serdecznie. J23 informuje, że wszystko działa świetnie. Mam przed sobą genialną książkę o niebie, o której tu już dziesięciokrotnie przynajmniej wspominałem. Niebo, niespodziewana podróż, moje spotkanie z Bogiem, aniołami i życiem po życiu. Przechodzimy sobie przez tę książkę, przez niektóre jej fragmenty. Między innymi dzisiaj jesteśmy na rozdziale 7. Miasto nieba, jak każdy fragment tej książki, rozpoczyna się od cytatu z Pisma Świętego, tym razem z listu do Efezjan 17-19, rozdział 3. Abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. I słuchajcie, konkretnie przechodzimy od razu do tej książki. Tutaj warto nadmienić to, o czym mówiliśmy sobie kilka dni temu, że dusze przebywające w niebie słyszą nasze modlitwy, odczuwają je jako przejaw miłości. To znaczy, jeżeli chcemy okazać miłość zmarłym, to się za nich módlmy. Czują osoby zmarłe, ich dusze, które są w niebie. Według relacji oczywiście Jima Woodforda, który przez 11 godzin był w śmierci klinicznej, czują, że tak powiem, ciepło tych modlitw, jakieś ciepło miłości. Co więcej, dusze przebywające w niebie mają, że tak powiem, wyostrzony wzrok, który towarzyszy już nam, że tak powiem, budzi się w nas w momencie śmierci. No i teraz Jim Woodford, który wcześniej widział aniołów, widział też niebo, wchodzi do tego najważniejszego miejsca w niebie, a zatem do miasta. Gdy oglądałem z perspektywy nieba, jak moja rodzina i przyjaciele modlą się za mnie, zobaczcie, to będzie to, o czym przed chwilą powiedziałem, moje serce przeniknęła realność ich miłości do mnie. Gdy pozostawałem w zachwycie wobec tego pouczającego przejawu miłości, poczułem łagodnie szarpnięcie za łokieć, ale łagodnie, no tak to brzmi ciekawie zestawione. Odwróciłem się i zobaczyłem 4-metrowego anioła, który patrzył na mnie tymi swoimi błyszczącymi, fioletowymi oczami. Niemy zachwyt tej chwili przerwały słowa anioła, który powiedział do mnie: James, popatrz. Pomachał ramieniem, sprawiając, że rękaw jego szaty przemieścił się do tyłu, a ogromne, doskonale okrągłe, zwierciadlane lustro wody pojawiło się przede mną. Najpierw myślałem, że to gładka tafla szkła, ale anioł delikatnie poruszył swą dłoń, sprawiając, że po powierzchni wody przebiegła zmarszczka. W jednej chwili, w jakiś sposób, nie potrafię wyjaśnić, jak byłem w górze i spoglądałem w dół na miasto nieba. Oglądany przeze mnie widok stawał się coraz bardziej, że tak powiem, lotniczy, w dużej mierze taki, jak mógłbym oglądać jako pilot, który zbliża się do miasta albo zatacza kręgi, oczekując pozwolenia na lądowanie. Oglądałem serce miasta w całym jego chwalebnym blasku. Mury otaczające święte miasto były bardzo grube. Wydawało się, że chyba nic nie mogłoby im zaszkodzić. Powiedziano mi, że w rzeczy samej na ten oszałamiający piękny krajobraz mówiono raj albo ogród otoczony murem. Panorama miasta otwierała się przede mną, gdy nurkowaliśmy od czasu do czasu, aby z bliższej odległości przyjrzeć się poszczególnym aspektom nieba, znaczy tego miasta w niebie, a dzięki memu wyostrzonemu widzeniu, które będzie nam towarzyszyło w niebie, zresztą w piekle też, w czyśćcu też, byłem w stanie wszystko zobaczyć. To, czemu się przyglądałem, przypominało wielki park z budynkami, które nie ingerowały w krajobraz, ale raczej harmonizowały z jego pięknem. To znaczy Jim Woodford widzi niebo, to miasto niebiańskie z góry. Pamiętajmy, że jest to jego wizja subiektywna. Pamiętajmy, że Pismo Święte mówi, że oko nie widziało, ucho nie słyszało, co Pan Bóg dla nas przygotował. Natomiast czasami Pan Bóg wybiera osoby, którym, że tak powiem, ukazuje jakieś fragmenty tego, co nas po śmierci czeka. Tacy przecież byli mistycy, którzy mieli wgląd w te tajemnice, których nie potrafili opisać. To się też zresztą działo z widzącymi, z dziećmi z Fatimy, które przed każdym przejściem Maryi widziały potężne światło, którego biel, kolor ten był tak niesamowity, że to nie była taka nasza ziemska biel, ale biel bielsza od każdej bieli. Na podstawie tego można by zmontować może jakąś ciekawą reklamę proszku do prania. W każdym razie Jim Woodford leci nad miastem nieba razem z aniołem, którym pokazuje konkretne budynki. Miasto było ogromne. Właściwie to nie chodziłem po jego ulicach, ale przeżyłem coś w rodzaju wirtualnej wycieczki w wysokiej rozdzielczości z nieskończoną ilością detali. Spróbuję opisać, jak widziałem miasto nieba z najwyższej wysokości, zniżając się aż do poziomu bruku, że tak to ujmę. Ciekawe, słuchajcie, coś takiego dzieje się na przykład, i przepraszam za to porównanie, chociażby we współczesnych grach komputerowych, które są renderowane w bardzo wysokiej rozdzielczości, które korzystają z palety 16 milionów kolorów, które ukazują właściwie nowe rzeczywistości, nowe światy. Są przecież i takie gry komputerowe, już tutaj nie będę mówił, jakie tytuły mi chodzi, żeby nie reklamować, chociaż tam nic złego w nich nie ma, które mają światy otwarte. Skoro człowiek jest w stanie wygenerować takie piękno, takie kolorowe przestrzenie, które nie mają końca, no to dla Pana Boga tym bardziej to nie jest żaden problem, żeby przygotować dla nas niebo, którym będą się zachwycały nasze zmysły. Mariusz napisał: Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, ujrzałem, zobaczcie, Jeruzalem Nowe, odnowione, już bez jakichkolwiek uszczerbków. Ujrzałem wstępujące z nieba, od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. No klejnoty są, przecież tam się kojarzą z jakimś bogactwem, z jakimiś kolorami, połyskiwaniem, błyskiem. Albowiem nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy przyszłego. Cała nasza wędrówka to jest tak jak wędrówka, nie wiem, i znowu przepraszam, że takie porównanie do Władcy Pierścieni, do drużyny Pierścienia, która wędrowała przez różne krajobrazy i różne przestrzenie, przyjazne i mniej przyjazne, natomiast mając tylko jeden cel. Mogą nas w życiu spotykać różne rzeczy, możemy być w różnych, że tak powiem, w cudzysłowie, krainach duchowych, natomiast najważniejszy jest cel, żeby nawet jeśli gdzieś w jakiejś krainie utkniemy, w jakiejś krainie ciemności, to żeby szybko się stamtąd wydostać, wyjść, wrócić na drogę i kroczyć do nieba. Pozdrawiamy również panią Danutę, panią Różę i wszystkich, którzy tutaj do nas przybywają. No i teraz jak wyglądało to miasto nieba, które widzi Jim Woodford zarówno z góry, z lotu ptaka, jak i podfruwa, że tak powiem, za aniołem aż do bruku tego miasta. Udało mi się wygenerować właśnie taką grafikę na dzisiaj, która przedstawia te kolory odbijające się, czy może inaczej wydostające się także spod, jak tu nazwał to Jim Woodford, bruku, którym jest wyłożone niebo. Z najwyższego punktu miasto nieba objawiło mi się jako grupa kilku ogromnych koncentrycznych kręgów tworzonych przez złote bulwary, rozdzielone innymi kręgami bujnych zielonych ścieżek. Tu i tam były wśród nich rozrzucone połyskujące krystaliczne wodospady z łagodnie wijącymi się drogami wodnymi. Ulice nie miały koloru tego krzykliwego ziemskiego złota, ale to było złoto pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, dzięki czemu miał łagodniejszy, przytłumiony odcień. Nad tą ogromną grupą kręgów naprzemiennie złotych i zielonych znajdowały się przecięcia dróg w kształcie krzyża. Wewnątrz tych ogromnych kręgów można było zobaczyć mniejsze przejścia i budynki. Słuchajcie, to jest niesamowity opis. Ja go dzisiaj wrzucę do czata GPT, żeby mi wygenerował, jak on by to nam zobrazował, bo jest to dość szczegółowy opis. Myślę, że jako prompt dla AI się przyda, a myślę, że warto sobie obrazować to, co stało się subiektywnym doświadczeniem wizji nieba Jima Woodforda i co dla nas może być też jakąś motywacją. Myślę, że lepiej sobie wyobrażać niebo niż piekło. Pozwolę sobie tutaj stwierdzić, że to wielce onieśmielające, kiedy chce się choćby spróbować opisać koncepcję czasu i przestrzeni w mieście nieba. Jak mogę opisać rozmiary przestrzeni, kiedy nie ma ono granic? No właśnie. Można powiedzieć Eternal Realm, czyli wieczne miasto, wieczne królestwo, wieczna kraina. Zarówno czas, jak i przestrzeń w dużej mierze dotyczyły tylko tamtej chwili, w której się znajdowałem. Chociaż miałem świadomość niezmiernej wielkości miasta, niebios, to jednak w intensywny sposób doświadczałem teraźniejszości Boga, tak w czasie, jak i w przestrzeni. Wszelkie inne wyjaśnienia będę musiał pozostawić dla teologów i naukowców. Mogę zaoferować tylko to, czego doświadczyłem, i opisać to w ubogich ludzkich słowach. W ogóle cały temat, czasu i przestrzeni jest niesamowity. Jest taka książka, gdzieś tu jest, książka poświęcona temu, czym jest czas i przestrzeń. Ja sobie ją ostatnio czytam, ta książka ma ponad 20 lat. Naprawdę jest mnóstwo koncepcji czasu, współczesne koncepcje czasu, te fizykalne, matematyczne, mówią o właściwie nawet o 36, a nawet i 48 wymiarach czasowo-przestrzennych. To, co zostało na przykład genialnie ukazane w filmie Interstellar, i tego doświadczyli na przykład ci trzej astronauci, którzy kilkanaście tygodni, bo to już chyba było kilkanaście tygodni temu, polecieli w stronę Księżyca i wrócili. I był taki moment, on jest gdzieś wycięty z tej całości, jako oddzielny taki filmik gdzieś lata po TikTokach czy po Instagramach, gdzie ci trzej astronauci doświadczają jakiegoś takiego dźwięku z zewnątrz, jakby pukania przez ich do ich kapsuły, czegoś z zewnątrz. To jest dokładnie ten sam dźwięk, który został opisany w Interstellar. Interstellar powstał, nie wiem ile to lat temu, już kilkanaście lat temu była premiera Interstellar, i tam również właśnie w ten sposób jest ukazane wchodzenie człowieka w przestrzeń kosmiczną, zbliżanie się do tej przestrzeni, w której są już różne wymiary. Nie twierdzę, że przy Księżycu są różne wymiary, natomiast na pewno niebo jest jakimś stanem, jest poza czasem i poza przestrzenią, ale skoro w niebie jest coś, no to my jako ludzie coś wyobrażamy sobie zawsze w czasie i przestrzeni, można powiedzieć, rodzimy się z zegarkiem na ręku, czyli nie wyobrażamy sobie życia poza czasem, to znaczy, że może być taka przestrzeń, która nie ma czasu, bo kiedy już mówimy przestrzeń, to nam się to kojarzy z przestrzenią jako czymś do przebycia, że jestem w tym momencie przestrzeni, za chwilę mogę być dalej, a to oznacza, że skoro jestem tu, jestem tam i mogę być tam, że potrzebny jest czas do przejścia z punktu A do punktu B. Tymczasem w niebie nie ma czasu. I kiedy Jim Woodford mówi, że znajdował się w różnych częściach miasta w niebie, to mówi, że jakby przedostawał się z jednej części miasta nieba do drugiej bez czasu, poza czasem, w jednym momencie. Z aniołami nie musiał rozmawiać, wypowiadając słowa, ale rozmawiał jakimś wewnętrznym głosem. Za chwilę o tym będzie zresztą. Mogłem dojrzeć wiele budynków. Niektóre z nich miały majestatyczne kolumny i wielkie sklepienia, jakie moglibyśmy zobaczyć Partenonie w Grecji. Ale w to budowle, pozdrawiam panią Agnieszkę, również te budowle nie były wzniesione z kamienia ciosanego, jak tutaj na ziemi. Materiał tych budowli emanował łagodnym blaskiem, jakiego nie mogą wydawać twarde, zimne materiały, takie jak marmur czy kamień. Te budynki stworzyła miłość Boża i jego ciepło. Czułem, że jestem tam mile widziany. To jest takie miasto, w którym niebo. Będziemy mile widziani, ponieważ będziemy się czuli w końcu u siebie. Nie będziemy się w żadnym miejscu czuć tak dobrze i tak u siebie, jak w niebie. W piekle, drodzy Państwo, nie będziemy się czuć jak u siebie, ponieważ zostaliśmy stworzeni do nieba. Pan Jezus, wstępując do nieba, mówił, że przygotował dla nas miejsce w niebie, a zatem w niebie jesteśmy u siebie, w piekle jesteśmy na wygnaniu i to wygnaniu wiecznym. To jest w ogóle tajemnica piekła, że Bóg musi znosić to, że Jego dzieci wybrane przez Niego, stworzone na Boży obraz i Boże podobieństwo, na drodze własnych decyzji świadomych, dobrowolnych, przebywają na wieki w niebie, w piekle, ponieważ piekło jest wieczne. Niebo też jest wieczne, czyściec natomiast jest tylko do pewnego momentu. Czyściec jest do powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Wtedy czyściec zostaje, że tak powiem, wyczyszczony. Wszyscy, którzy byli w czyśćcu, udają się do nieba. Piekło zostaje zamknięte i pozostają tylko dwie rzeczywistości od siebie zupełnie odizolowane, jak zawsze. Niebo i piekło. Anioł, który był ze mną, oprowadzał mnie, ukazując mi niektóre aspekty miasta i odpowiadając na pytania, które pojawiły się w moim umyśle, zanim w ogóle mogłem je sformułować. Zobaczcie, tam nie ma czasu na to, żeby nawet wypowiedzieć pytanie, bo kiedy on pomyśli to pytanie, to już otrzymuje odpowiedź. No to tak się zachowuje byt, który jest poza czasem. Tam nie ma czekania na odpowiedź, tam nie ma też czasu na zadawanie pytań, bo kiedy jest pytanie, jest od razu odpowiedź. Budynki wykorzystywano do różnych celów. Były wśród nich hale wszelkiej wiedzy, hale nauki, hale uzdrowienia i hale muzyki, gdzie można było usłyszeć muzykę wszystkich rodzajów, od tego, co moglibyśmy nazwać muzyką klasyczną, przez bardzo nowoczesną, aż po muzykę niemożliwą do opisania. Ten strumień muzyki niestrudzenie stapiał się z każdym dźwiękiem w niebie, aby stać się melodią, która odzwierciedla miłość Bożą w całości, spływając w stronę lśniącego światła, które okazało się być tronem Boga. Im bardziej złote ulice zbliżały się do tronu, tym bardziej ich kolor stawał się coraz bardziej przejrzysty, jakby był z jakiegoś kryształu. 2014 rok, Interstellar. Dziękuję, to jest mój, słuchajcie, ulubiony film. Chodzi ci o ten, że bohaterzy tego filmu przeżywają coś w rodzaju zakłócenia czasu i przelatywali obok czarnej dziury, która potęguje, tak. I w ten moment, kiedy on się wydostaje na zewnątrz i jest w takiej jakby szachownicy. I teraz hale wiedzy, które są w niebie. No, trafiliśmy na przepiękny budynek wzniesiony z tego samego błyszczącego materiału, co pozostałe. Zapytałem anioła, co to za wspaniały budynek? Odpowiedział James, to jest hala wiedzy. To skarbiec wszystkich modlitw i próśb, jakie ludzkość posyła do nieba i do tronu Boga. Otrzymałem zapewnienie, że u Boga nigdy nic nie zostaje zagubione. Tak więc wiedza, o której mowa, to wiedza Boga na temat serca człowieka i jego największych pragnień, które są tam zebrane. Poza modlitwami były tam również relacje o uczynkach ludzi, zarówno dobrych, jak i złych. I znów, u Boga nic nie jest zagubione. Hale wiedzy to miejsce, gdzie trzyma się księgi życia każdego z nas. I nauczanie Kościoła katolickiego mówi również, drodzy Państwo, o czymś takim jak skarbiec modlitw. Na przykład siostry zakonne klauzurowe, kameduli pod Krakowem, czyli klasztor zamknięty, którzy żyją w milczeniu, w eremach. Ci, którzy poświęcili się życiu pustelniczemu, mnisi, mniszki, którzy całe życie się modlą, ora et labora, modlą się i pracują, oni się tyle modlą, że na pewno nie modlą się tylko za siebie i tylko w tych intencjach, w których się modlą, ale tych modlitw jest tyle, że one, jak mówią Kościół, są gromadzone w skarbcu modlitw. Tak to Kościół obrazowo przedstawia, inaczej się chyba nie da. Skarbiec modlitw i z tego skarbca modlitw, drodzy Państwo, Bóg często przez Maryję, o tym mówił chociażby święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie, Bóg z tego skarbca modlitw, których jest tak bardzo dużo, rozdziela te modlitwy na tych, za których się nikt nie modli. Tu jest właśnie dowód na to, że Kościół jest wspólnotą, że jesteśmy stworzeni do bycia z innymi, że niebo również jest wspólnotowe, jest jedną wielką rodziną. To są oczywiście te opisy Jima Woodforda dotyczące nieba, jego subiektywne doświadczenia, będę to podkreślał, to nie jest nauczanie Kościoła, tak jak nauczaniem Kościoła nie są różnego rodzaju wizje, chociażby świętej Teresy Wielkiej, świętego Jana od Krzyża, także świętego ojca Pio, jego wypowiedzi w listach dotyczące tego, jak wygląda piekło, to nie są oficjalne wypowiedzi Kościoła, są to objawienia prywatne, które jeśli służą naszemu zbawieniu, warto je poznawać, ponieważ one i takie objawienia prywatne są tylko zatwierdzone przez Kościół, które są rozwinięciem tego, co jest w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła katolickiego i jednocześnie są potwierdzeniem tego, co w Piśmie Świętym, są dowodem na to, że Słowo Boże mówi prawdę. No i teraz tak, hale wiedzy, dalej hale nauki obecne w niebie. Gdy podążaliśmy dalej naszą drogą, anioł wskazał na inny budynek, który określił jako hale nauki. Niektórych przybywających do nieba może zadowolić po prostu radowanie się życzliwą gościnnością i cudami nieba. Są też inni, którzy w swym ziemskim życiu czerpali wielką radość ze zdobywania wiedzy. Te dusze być może chciałyby nadal rozwijać się i uczyć. Są tam biblioteki niezwykłych rozmiarów napełnione wiedzą sięgającą początków stworzenia, ale nauki zawierają również tomy ze wszystkim, co kiedykolwiek napisano na temat Boga i Jezusa, gdzie ci miłośnicy nauki mogą bardziej zagłębiać się w nieopisane tajemnice Boga. Powitamy serdecznie uśmiech. Już mi się chce latać właśnie. Zobaczcie, że to, że Adam i Ewa po grzechu pierworodnym pracują, praca nie jest karą Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg mówi do Adama i Ewy, że będą teraz pracować w pocie czoła, że czasami chyba większość z nas tak ma, że jednak nie pracuje w tym, co lubi, tylko no, podejmuje taką pracę, którą musi, żeby zapewnić sobie i najbliższym utrzymanie. Natomiast praca jest darem Bożym, ponieważ praca jest, jak to pisał w encyklice o pracy Jan Paweł II, jest udziałem w twórczości Pana Boga i jednocześnie praca jest dowodem na to, że Bóg jest stwórcą i stworzył człowieka na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli że człowiek również może tworzyć. A zatem w niebie praca nie będzie nam sprawiała żadnego problemu. Będziemy, mówiąc krótko, robili to, co lubimy. Dalej, hale, drodzy Państwo, uzdrowienia. Później są mieszkania w niebie, mieszkańcy nieba, żłobek, futrzani mieszkańcy nieba. Hale uzdrowienia. Ku mojemu zdziwieniu znajdowały się tam również hale uzdrowienia. To nie były uzdrowienia fizyczne, ponieważ wszystkie choroby fizyczne i cierpienia są skazane na wygnanie z nieba. Te hale służą temu, aby leczyć dusze, które prowadziły życie pełne boleści, które mogły przyjąć Jezusa nawet w ostatnich chwilach swego życia, jak na przykład, drodzy Państwo, dobry Łotr, który zostaje skazany na karę śmierci, nie dlatego, że był dobry, ale był kryminalistą i jako pierwszy wchodzi do nieba. Niektóre dusze były tak udręczone swym naprawdę ciężkim losem na ziemi, że potrzebowały okresu aklimatyzacji w niebie i były otaczane pieczą w halach uzdrowienia. Mogły być uwikłane w narkotyki albo wszelkiego rodzaju traumy. Wielu, tak samo jak ja, krzyczało do Boga w swych ostatnich chwilach życia na ziemi. Bóg jest tak bardzo łaskawy i miłosierny. W niebie On otrze z ich oczu wszelką łzę. I to jest Apokalipsa 21, rozdział 4, werset. Opis nieba. No taki jest opis Pisma Świętego nieba. Co tam się będzie działo? Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Jakie pierwsze rzeczy? Pierwszymi rzeczami są te rzeczy, które człowiek spotkał na ziemi, w których żył, ta rzeczywistość czasowo-przestrzenna. Tą pierwszą rzeczą również jest grzech, którego człowiek doświadczył już od Adama i Ewy, grzech pierworodny, który został wkomponowany w naturę człowieka i rozlał się po całej naturze, w związku z tym nawet zwierzęta między sobą walczą, a przecież Pismo Święte mówi, że w niebie Lew będzie leżał obok jagnięcia i nic mu nie zrobi, żadnej krzywdy. W związku z tym to zbawienie, to odkupienie, napisał o tym święty Paweł, odkupienie Chrystus przynosi nie tylko człowiekowi, ale całemu stworzeniu, ponieważ święty Paweł mówi, że całe stworzenie krzyczy z tęsknoty, z pragnienia za odkupieniem, za powtórnym przyjściem Chrystusa, żeby w końcu, mówiąc krótko, skończyły się wszelkiego rodzaju podziały, egoizmy, podziały na my, wy, nienawiść i to wszystko, co czyni z ludzi wobec siebie wrogów. Dalej, mieszkania w niebie. No i to jest ciekawe. Od czasu, jaki to jest tytuł? Dział w niebie miasto. Dobra. Od czasu, gdy zacząłem dzielić się doświadczoną przeze mnie wizją nieba, pytano mi wiele razy, czy widziałeś mieszkania dla ludzi w niebie? No bo Jezus, wstępując do nieba, mówi, przygotuję wam miejsce, mieszkanie w niebie. Odpowiedź jest taka, że całe niebo to jest miejsce do mieszkania. Są tam domy, które dosłownie wpisują się w krajobraz nieba. I teraz znowu dodam, jest to wizja subiektywna. Niebo zostaje tak przedstawione Jimowi, ponieważ Pan Bóg wie, że on wróci na ziemię. Jim nie widział nieba takie, jakie ono jest naprawdę, ale z drugiej strony widział niebo, jakie jest naprawdę, ponieważ jest to tajemnica, dlaczego akurat takie wizje zostały mu przedstawione i te mieszkania w niebie to jest opis tego, jak będzie nasze życie wyglądało w niebie. Otóż wydawało się, że te domy są zrobione z przepięknych, pastelowych kolorów, bez żadnych ostrych krawędzi jakiegokolwiek rodzaju. Były zaokrąglone w stylu lepianek i wszystkie wtapiały się w krajobraz. Kilka młodszych osób zapytało mnie, czy te budynki były jak domy hobbitów. Też mi się tak skojarzyło. Domy nie wydawały się czymś istotnym w mieście nieba, ponieważ w niebie nie będziesz musiał mieć swojego mieszkania, żeby do niego wrócić, żeby z innymi nie przebywać. Po prostu w niebie przebywa się ze wszystkimi cały czas non-stop i to non-stop również jest złym określeniem, ponieważ non-stop zakłada, że musi być jakiś start, bo skoro jest stop, no to musi być też jakiś początek. W niebie przebywamy w teraz, wiecznym teraz. Bóg jest wiecznym teraz. W mieście nieba nie ma żadnych deszczowych dni, nie ma zmian pogody, nie ma burz ani innych rzeczy, przed którymi ludzie na ziemi szukają schronienia. Tam nie potrzebujemy schronień ani domów. W niebie jesteśmy istotami światła i ducha. Niemniej mamy określoną formę. W czasie pobytu w niebie nie byłem ograniczony żadnym cielesnym ciałem, tak jak to ma miejsce na ziemi. Jednakże są tam spokojne miejsca, gdzie możemy pójść, aby spotkać się z naszymi bliskimi albo żeby rozmyślać nad miłością i tajemnicami Boga, ale nie ma niczego, przed czym musielibyśmy się chronić. Mariusz napisał, skarbiec modlitw Bazyliki Mariackiej, zbiory modlitewników, jest wiele, ale dwa z nich są więcej niż tylko znane, czyli skarbiec modlitw do Ducha Świętego lub skarbiec modlitw do serca Jezusowego. Pająków i komarów. No ciekawe, czy są pająki i komary. I teraz mieszkańcy nieba. No w końcu, gdy byłem w niebie na mojej wycieczce z przewodnikiem, czyli z aniołem, teraz pytanie, czy widział ludzi? Jim Woodford mówi, widziałem wielu, wielu ludzi. Mieszkańcy nieba to istoty światła, oddające w sobie wygląd wszystkich narodowości i ras, każdego języka i z każdego narodu. Niektórzy spacerowali ramię w ramię, podczas gdy inni gromadzili się w rodzinnych grupkach złożonych z ich ziemskich bliskich. Na twarzach ludzi malowała się miłość i obraz życia w niebie. Każda osoba, jaką zobaczyłem, wydawała się mieć poczucie celu. To nie było spojrzenie kogoś, kto wlecze się do pracy, za którą otrzymuje zapłatę. No, mówiliśmy o tym. To było spojrzenie radości i słodkie oczekiwanie na zachwyt, niczym u dziecka w poranek Bożego Narodzenia. Niektórzy nieśli książki, inni wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne. Ich celem było być takimi, tymi kim są, bez żadnego obciążenia czy pretensji. Po prostu w niebie w końcu będziemy sobą i będziemy mogli w niebie robić to, co kochamy. Z synem oglądałem ten film, a ja takiego filmu nawet nie wiedziałem, że jest taki film, drodzy Państwo, Jamesie Woodfordzie, tak? Bo jest też film Niebo, no tym chłopcu zdaje się, ale może jeszcze coś nie wiem, na pewno dużo nie wiem, bo ja filmów, powiem wam szczerze, to bardzo mało oglądam. Wszystko, co mieli robić w niebie, było aktem nabożeństwa Wobec Chrystusa wszyscy byli odziani w szaty z błyszczącego światła i wszystkich przepełniało poczucie kojącej celowości. W ich wyglądzie było coś, co mnie zaciekawiło. Odwróciłem się do anioła i zapytałem, czy oni wszyscy są mniej więcej w tym samym wieku? Powiedziałbym, że mieli trochę ponad 30 lat. Odpowiedź anioła była przepiękna i zdumiewająca. Powiedział, tak James, Bóg tak bardzo umiłował Jezusa i Jego ofiarę dla ludzkości, że postanowił, iż w niebie nikt nie będzie starszy niż Jezus w chwili śmierci. Ciekawa to jest koncepcja. Czyli w niebie będziemy mieli maksimum tyle lat, ile Jezus miał, kiedy został zabity. Dlatego każdy w niebie będzie wyglądał, jakby miał 30 parę lat. Ktoś mógłby się zastanawiać, jak możemy zidentyfikować, no właśnie, 95-letniego wuja albo dziadka, który zmarł przed nami. Przecież nie pamiętamy go, nie widzieliśmy go nigdy jako 30-latka. W jakiś sposób w duchu rozpoznasz ich, a oni ciebie. W niebie rozpoznajemy się bardziej jako dusza wobec duszy, a nie na podstawie wieku czy wyglądu. Były pewne wyjątki. Było kilku takich, którzy wydawali się starsi, bardziej dystyngowani. Anioł wyjaśnił, że to biblijni prorocy i patriarchowie. Inni ludzie cofali się z szacunkiem, kiedy oni przechodzili obok. W ich przypadku świetliste szaty miały w sobie coś pastelowego. Inny godny uwagi i wyjątek w stosunku do tych, którzy wydawali się mieć 30 parę lat, to były dzieci. Wszędzie tam były bawiące się dzieci, niektóre z nich były bardzo małe, były tam nawet niemowlęta. No i teraz jest ten opis, drodzy Państwo, żłobka. Są okrągłe, ładne, wyglądające, bajkowe komary w tej. Zbliżyliśmy się do kolejnego budynku, który różnił się od tych, które zobaczyliśmy wcześniej. Ten budynek przed nami oświecały fale łagodnego światła, które skrzyło się na jego powierzchni, naprzemiennie zmieniając się z różu na błękit i z powrotem w róż. Zapytałem anioła, co to za budynek. Anioł odpowiedział, to jest żłobek. Zaskoczony spytałem, żłobek? Anioł mówi tak. Jak i dlaczego w niebie miał być żłobek? Zapytałem. Anioł odpowiedział mi. To jest żłobek dla dusz abortowanych dzieci albo innych dzieci, które zostały poranione lub takich, które zginęły jako niemowlęta. Następnie powiedział mi, że światło Boga jest w każdym z tych dzieci i że to światło pragnie powrócić do źródła, do samego Boga. Tutaj w miłości Boga są one otaczane opieką i wychowywane aż do dojrzałości. W końcu mogą dołączyć do całej populacji nieba. Słuchajcie, chyba zmienimy nawet tytuł tego filmu właśnie na ten związany z tymi dziećmi. Czytałem statystyki, znaczy oglądałem taki materiał Fundacji Gajusz, takiej łódzkiej bardzo dużej fundacji zajmującej się między innymi dziećmi porzuconymi w szpitalach, małymi dziećmi porzuconymi w szpitalach, że coraz częściej małe dzieci są porzucane w szpitalach i rodzice się po te dzieci nie zgłaszają. No to dla nich właśnie, według tej wizji Jima, jest ten żłobek. Ja pamiętam taką historię z mojego domu. Babcia doznała ciężkiej choroby w czasie stanu wojennego i tylko dzięki zbieżności nazwisk z posłem Józefem Oleksym babcia była transportowana helikopterem. Proszę bardzo, cuda się zdarzają. Myślę, że są, bo wszystkie jest na podobieństwo Boga, czy to związane z Bogiem, a dane nam o tych komarach tutaj, tak? No pamiętajmy, że na Boży obraz jesteśmy tylko my jako ludzie stworzeni, ale wszystkie istoty żyjące są stworzone z woli Bożej. I tu już musiałby się biolog wypowiedzieć, ale myślę, że istnienie komarów i wszystkich innych insektów też jest uzasadnione w tym łańcuchu całym, bo one też do czegoś są potrzebne. Zapytałem, czy one są jak dzieci na ziemi? Anioł uśmiechnął się i roześmiał, odpowiadając, one dokładnie są takie jak dzieci na ziemi, a Jezus kocha te dzieci. Pamiętajmy, że Jezus bardzo lubił spędzać czas z dziećmi, szedł do tych dzieci z apostołami, mówiąc apostołom, że Królestwo Boże należy przyjąć, jak te dzieci przyjmują Jego, czyli Jezusa. Powiedziano mi, że właśnie tam idą dusze abortowanych dzieci, zanim mogą wejść do swego spełnienia w niebie. Dojrzewają tak jak na ziemi, ale znacznie szybciej, ponieważ są istotami światła, czyli nie podlegają żadnym ograniczeniom. Tutaj Mateusz pisze dalej. To nie jest rozwój fizyczny, chodzi o wzrastanie w swym poczuciu celowości w niebie. I znowu, trudno zrozumieć albo wyjaśnić upływ czasu albo dojrzewanie w niebie, gdzie czas nie istnieje albo dwulatek, przepraszam, ale dwulatek jest taki jak sześciolatek na Ziemi. Niektóre z tych dzieci, gdy osiągają dojrzałość, postanawiają tam pozostać, aby pomagać innym małym duszom w ich drodze do dojrzałości w niebie. Bóg w swojej miłości i nieskończonym miłosierdziu ma miejsce dla tych małych dusz. Wyobraź sobie radość matki albo ojca, gdy w końcu przybywając do nieba, spotkają swoje utracone kiedyś małe dziecko, które wychodzi im na spotkanie, już dorosłe, z wyciągniętymi ramionami, aby powitać ich w niebiańskim uścisku. I teraz pytanie, czy matka, która dokonała aborcji, może trafić do nieba? Oczywiście, że może trafić do nieba, ponieważ dopóki żyjemy, mamy możliwość nawrócenia się i powrotu do Pana Boga, i taka matka spotka w niebie swoje dziecko, a na drodze nawrócenia będzie żałowała, że tego dziecka z nią nie było na ziemi. W związku z tym to spotkanie matki z tym dzieckiem, które poddała, jak to się brzydko mówi, tak zwanej opcji, będzie spotkaniem pełnym tęsknoty i w końcu, że tak powiem, zrealizowaniem też tego pragnienia matki, która żałowała tego, co zrobiła, że w końcu spotkała swoje dziecko. Przemku, wszystko, co ludzie tu wymyślili, na przykład naukowego punktu widzenia, uważam za ograniczone. Dostaliśmy wiedzę na miarę Ziemi. Żadna ziemska nauka nie odda tego, co jest tam. Oczywiście, że tak, wszystkie nasze dywagania, nawet najbardziej naukowe, są ograniczone, a czasami po prostu możemy stwierdzić to, co mówili starożytni Grecy, scio menichri scire, to już jest największe osiągnięcie, wiem, że nic nie wiem, czyli im ktoś ma więcej wiedzy, tym jeszcze więcej wiedzy chce mieć, ponieważ ma więcej pytań i w związku z tym znowu się więcej dowiaduje. No i teraz, drodzy Państwo, futrzani mieszkańcy nieba. Muszę powiedzieć, że kiedy opowiadałem ludziom o tych wszystkich cudach nieba, od czasu przeżycia tam moich doświadczeń, jednym z najczęściej zadawanych pytań było to, czy obok ludzi w niebie spotkałem tam również zwierzęta. My ludzie dzielimy życie i uczucia z naszymi zwierzętami domowymi. Wszędzie tam widziałem psy, koty i inne zwierzęta, nie wspominając o pięknych koniach, czyli mój dingo, z którym się wychowałem, mój pies i mój drugi pies Fafik, ja ich tam zrozumiem, że spotkam. Według tej wizji subiektywnej oczywiście Jima Woodforda, nie ma dla nich jakiegoś osobnego miejsca. Jeśli miałeś jakieś zwierzę, które gorąco kochałeś w swoim życiu, a ono odwzajemniało tę miłość w stosunku do ciebie, to ono przywita cię w niebie. I to jest coś takie założenie tutaj, że w niebie spotkamy tylko te zwierzęta, które kochaliśmy na ziemi. Jeżeli ktoś maltretował zwierzęta na ziemi, to ich w niebie według Jima nie spotka. Nie, to nie są ludzie, ale w jakiś sposób symbolizują dla nas miłość. I po raz kolejny zostawię to teologom, żeby oni rozstrzygnęli to w zakresie badań teologii. To jest nierozstrzygalne tak naprawdę. Mogę przekazać tylko to, czego doświadczyłem. Nie wiem, co Bóg powie do mnie, kiedy pojawię się z 11 końmi, które tak bardzo kochałem w ciągu mojego życia. Na szczęście niebo nie ma końca, nie ma ograniczeń, tak więc mieszczą się te wszystkie konie jego. Pamiętaj, każde stworzenie, które miało tę zdolność, by przynosić radość i w jakiś sposób odwzajemniać twoją miłość, powita cię w niebie. Niebo w swym krajobrazie, w swym układzie i położeniu jest przepiękne. To ogromny park i miasto rozciągające się na wielką odległość w kierunku nieskończoności. Atmosfera jest pełna miłości i radości, ale dla mnie, w moim doświadczeniu nieba, największa radość czekała na mnie, gdy miałem stanąć twarzą w twarz z Jezusem. I tutaj w końcu dojdzie do spotkania Jima Woodforda, drodzy Państwo, z Jezusem. Tu są jakieś wykresy nawet, szerokość Bożej miłości, długość Bożej miłości. Oto ciekawe będą rozważania. Twarzą twarz z Jezusem. Proszę bardzo, drodzy Państwo. Tego to chyba nie czytałem nigdy. A, dobra. To jest do dalszej refleksji. Miłość Boża jest duchowa, to miłość, która jest poza zasięgiem naszych możliwości, abyśmy mogli okazać się ją albo odwzajemnić w takiej mierze, w jakiej jest ona nam udzielona przez Boga, w takiej mierze, w jakiej potrafimy ją przyjąć. Drodzy Państwo, każdy przyjmuje miłość Bożą na inny sposób, w innej mierze, w innej wielkości, ilości, ponieważ mamy różne swoje ograniczenia. Pan Bóg rozumie te ograniczenia naszymi słabościami. Pan Jezus powiedział, że wystarczy, żeby nasza wiara była mała jak ziarnko gorczyca, będą się działy potężne cuda. Sławek Chmielewicz, tak Sławek? Sławek Chmielewicz, chyba Sławek. Napisał tak. Babcia mówiła, żeby wziąć jakieś zwierzę, to niby ty mówisz. Niny po jednym zwierzę, niby po jednym zwierzęciem. Tam też jest lew i tygrys. Tak są wszystkie zwierzęta, bo w niebie nie ma już nienawiści, nie ma wrogości w świecie zwierząt także. Jest mi smutno, to wracam pamięcią do snu mojego. A, no właśnie, pani opowiadała o tym śnie. Niebo jest cudowne. Trudy, uczynki każdego dnia może, a nawet trzeba ofiarować ku większej chwale Bożej. Zobaczcie. Będziemy sądzeni z naszych uczynków. Mateusz 25 rozdział, wersety od 31 do 42 jest opis sądu ostatecznego, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych mieście uczynili. Teraz jest cała, że tak powiem, kłótnia znowu, bo ponieważ Bractwo Świętego Piusa X 1 lipca chce wyświęcić na biskupa czterech kapłanów i w ten sposób wejdzie automatycznie w schizmę. Już nie będzie należał do kościoła katolickiego i teraz jest kłótnia oczywiście między jednymi i drugimi, że msza wszechczasów, msza tradycyjna i tak dalej, drodzy Państwo, ten czy inny rytm mszy świętej nie ma większego znaczenia dla bycia chrześcijaninem, bo nie będziemy sądzeni na sądzie ostatecznym z tego, w jakim rycie mszy świętej uczestniczyliśmy, tylko będziemy sądzeni z czego? To powiedział Pan Jezus, nie wymyślam, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mieście uczynili. Ja się teraz pytam nas wierzących ludzi, czy wśród nas wierzących ludzi jest ktoś taki jak Piotr z Łatwogęgu, który prawdopodobnie nie jest praktykującym katolikiem, czy ktoś taki jak chociażby Pan Świętej Pamięci Łukasz Litewka, który należał do partii Nowa Lewica, który się nie spowiadał. Pytanie, czy po naszej stronie, po stronie chrześcijan, skoro już jesteśmy w takiej dychotomii, takim podziale na oni i my, czy po stronie chrześcijan, katolików, gdzie my tak dużo inwestujemy w czytanie książek pięknych, w kazaniach piękne słowa padają, prawda, inwestujemy w naszą duchowość, konferencje, adoracje, sakramenty, nabożeństwa, mnóstwo inwestujemy w swoje życie duchowe. Ja się pytam, czy po stronie, ze strony chrześcijan, katolików jest ktoś taki jak Łatwogęg i Pan Łukasz Litewka, czy jest ktoś taki? Bo ja nie znajduję takiej osoby, nawet jednej, która by tak dużo dobra robiła, jak Łukasz Litewka z Nowej Lewicy i Piotrek Łatwogęg, który może jest wierzący, może nie jest, natomiast nie jest człowiekiem praktykującym. To jest pytanie, które stawia przed nami Pan Jezus, mówiąc o sądzie ostatecznym, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mieście uczynili. To zdanie mnie nawróciło w jakiś sposób kolejny raz w kontekście bezdomnych. Jutro do nich jedziemy. Łukasz jeździ do nich od poniedziałku do piątku zawsze, znaczy w poniedziałki, piątki jeździ z zupą gorącą, nawet teraz, kiedy jest ciepło. Jutro jedziemy im zawieźć książki i inne rzeczy. No właśnie, będziemy sądzeni z miłości i miłosierdzia okazywanych bliźnim. Uważam też, że zwierzęta tam radują się ze wszystkimi tymi, którzy tam są i z tymi, którzy tam przebywają. Kto ma zwierzę, ten wie. A szczególnie zwierzę, które wziął, przygarnął, prawda, z ulicy nawet, tak jak się to często robi dzisiaj, że zwierzęta potrafią okazać dużo większą wdzięczność niż człowiek. To jest tajemnica, drodzy Państwo, tego, że Pan Bóg stworzył także świat istot widzialnych, czyli zwierząt, tchnąc w nich tchnienie Ducha Świętego, czyli dał te zwierzęta coś też z siebie. My tak naprawdę w kościele stoimy prawidłowo, jakby trydencka msza, ksiądz swoich źle. Stoimy prawidłowo. Tak, nie będziemy sądzeni, drodzy Państwo, w jakim rycie mszy świętej uczestniczyliśmy. Pan Bóg nie spyta nas, czy chodziłeś na msze trydenckie, czy chodziłeś na msze inne, że tak powiem, posoborowe. Tego pytania nie będzie, to nie ma większego znaczenia. Oczywiście, jak teraz, albo już nie wchodźmy w ten temat, nagram oddzielny materiał. Patrol miłosierdzia w natarciu nie ma zmiłuj się, zima nie ogranicza was, tak. W tym temacie polecam piękny film animowany dla dzieci dorosłych, Wędrówka Pielgrzyma, super. I tym filmem sobie kończymy, ja zaraz znajdę, może obejrzę. Wędrówka Pielgrzyma, dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie, dzisiaj wieczorem się widzimy w kontekście pewnej wypowiedzi papieża Leona XIV dotyczącej liturgii. Jutro rano różaniec, no i jeszcze parę innych rzeczy na kanale Giga Śmiga się widzimy dzisiaj wieczorem, widzimy się też w sobotę i niedzielę na tym kanale gamingowym. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie, wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę, do zobaczenia najpóźniej w niebie, o tym niebie dzisiaj sobie rozmawialiśmy, mam nadzieję, że mamy teraz jakąś taką większą moc niebiańską, moc Ducha Świętego, żeby tam zdążać. Wszystkim pięknego wiosennego, majowego dnia życzę, szczęść Wam nam Boże. Thank you.